Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Jakoś nie wiem, jak to jest. Nie stoję tu pierwszy raz, a zawsze odczuwam stres. On potem mija, ale ta droga z ławki tutaj... Dobrze. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym się dzielić, właściwie kontynuować temat, który bardzo... leży mi na sercu, które dla mnie osobiście jest bardzo ważny. Jak pamiętacie, to będzie trzecia moja usługa na ten temat. Chcę mówić dzisiaj o lęku. Tematem dzisiejszej mojej usługi jest lęk o przyszłość. Jest to właściwie taka kontynuacja, jeśli może pamiętacie, może nie, trochę przypomnę. Pierwsza usługa moja na temat lęku była takim fundamentem, taką podstawą tego wszystkiego, co właściwie o lęku można powiedzieć. I wtedy mówiąc o jakich rodzajach lęku chcę mówić, powiedziałem o trzech krokach, którymi Bóg chce każdego z nas wyprowadzać z każdego rodzaju lęku. I pierwszym krokiem to jest przyjmij Bożą miłość. Bezwarunkową, niepojętą miłość, która, kiedy ją przyjmiemy w nasze serca, zmienia nasze życie. I o tych zmianach wtedy mówiłem. Drugim krokiem, który jakby tak właściwie wynika z tego pierwszego, jest to, że mamy uczynić Boga Panem naszego życia. Pozwolić być Bogu, Bogiem w naszym życiu. I trzeci krok, mówiłem o warunkach tego, trzeci krok jest zaufaj Panu. I właściwie to dzisiejsze kazanie jest jakby kontynuacją trochę tego wszystkiego, bo to były podstawy, o których też nie możemy jakby zapomnieć. I dzisiaj tematem jest lęk o przyszłość. Wiecie, tak myślę, i to też wynika z takich badań, które się prowadzi, lęk o przyszłość jest chyba najczęstszym lękiem, którego doznajemy. Lęk o to, co może wydarzyć się w przyszłości. Dlatego, że po pierwsze, przyszłość jest dla nas nieznana. Mamy swoje plany w życiu, wiemy, mamy pracę, wiemy, że będziemy się, jest poniedziałek następnego dnia, jutro i wiemy, że chcemy udać się do pracy i mamy tak właściwie wszystko trochę poplanowane, ale tak naprawdę nikt z nas nie wie, co może się wydarzyć jeszcze dzisiaj i co może się wydarzyć jutro i w każdy następny dzień. I to zawsze jest, jakbyśmy na to nie popatrzyli, jest to pewna doza niepewności. Po drugie, żyjemy w świecie pełnym lęku, w świecie pełnym różnych wydarzeń. No, myślę, że niekiedy słuchamy jakichś wiadomości, żyjemy właściwie w tym świecie, więc wiemy, co wokół nas się wydarza, zdarzenia, tragedie, różne trudne sytuacje. I my jesteśmy w tym świecie i to też nas niekiedy dotyczy. A po trzecie, to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, to, że uczyniliśmy Boga naszym Panem, to, że Go kochamy, nie sprawia, że nie będziemy przeżywać trudnych chwil w naszym życiu. Widzimy, patrząc na siebie, na swoje życie, patrząc na wiele naszych braci i sióstr, widzimy, że trudne przeżycia dotyczą także ludzi wierzących. To jest inna sprawa, jak przeżywamy, jak je znosimy, jak je przechodzimy, ale one dotykają. Kiedy czasem o tym myślimy, tak myślę też o sobie, kiedy myślę o, zwłaszcza o pewnych ludziach, których znam, którzy poświęcili swoje życie dla Boga i dotykają ich trudne przeżycia, wiecie, wtedy przychodzi szatan, bo on wykorzysta każdą sposobność, każdą sytuację, żeby zasiać lęk w nasze życie. I podsuwa swoje myśli. I tak się, kochani, składa, że no, w tym etapie życia, czy w tym czasie, w którym jesteśmy teraz, może jest taki trochę bardziej szczególny, dlatego że no, czekają mnie pewne wydarzenia. Jesteśmy przed podejmowaniem może pewnych trudniejszych życiowych decyzji. Wiecie, i tak jest, że często moje myśli do tego wracają. I tak jak już powiedziałem, przeciwnik to wykorzystuje i próbuje wszczepić w moje serce te myśli, które pytają, a co jeśli? I łapię się na tym, że niekiedy w moich myślach powstają obrazy, wizje przyszłych wydarzeń, które sobie układam, jak to czy tamto mogło się potoczyć. Ale wiem, że to nie ma być tak, że Bóg powołał mnie do zupełnie czegoś innego. I wiecie, i wtedy wracam do Bożego Słowa i Bóg ciągle mnie wyzwala, uwalnia. I kiedy właśnie myślę o przyszłości, o tych różnych sytuacjach, to przynajmniej w ostatnich dniach, właściwie tygodniach, cały czas muszę przypominać sobie te Boże prawdy, które mówią o przyszłości. Bo dzisiaj, bracia, siostry, właśnie w związku z tym, bo tak właściwie zawsze, że to, co sam przeżywam, o tym właściwie mogę się dzielić, chcę podzielić się z wami Bożymi prawdami o naszej przyszłości. Chcę podzielić się z wami 5 Bożymi prawdami o naszej nieznanej dla nas i można powiedzieć niepewnej przyszłości. Może to słowo nie jest całkiem dobre. Nieznanej przyszłości. I pierwszą prawdą, właściwie, najpierw muszę przeczytać werset przewodni. Otwórzmy 27 psalm, 1 werset. Tak jak zawsze, no, z powodu mojego wzroku czytam mało, ale ten werset jest takim naprawdę wspaniałym wersetem dla mnie. Psalm 27, 1 werset. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? 5 Bożych prawd o naszej nieznanej przyszłości. Pierwsza prawda. Bóg zna naszą przyszłość. Bóg zna doskonale naszą przyszłość. Jedyny, absolutnie doskonały, nieogarnięty, niepojęty żadnym ludzkim rozumem, Bóg zna dokładnie moją i twoją przyszłość, bracie, siostro. Ten jedyny Bóg, który ma jako jedyny we wszechświecie nieśmiertelność i życie sam w sobie, jest Bogiem samoistnym. Wszystko, co jest we wszechświecie, z czegoś powstało, wzięło z czegoś swój początek. Dzisiaj na ziemi są rzeczy stworzone i przez człowieka istoty żywe dają początek następnym istotom. I my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko ma swój początek, wszystko ma swoje pochodzenie. Ale nie wiem, ja tego nie potrafię zrozumieć ani pojąć, mogę to tylko zaakceptować, myśląc o Bogu, że Bóg nie ma swojego początku. Nikt nigdy Boga nie stworzył. On po prostu istnieje. Istnieje. On stworzył wszystko i nie zawdzięcza niczego światom, które sam stworzył. Jest Bogiem wiecznym. Wiecznym. To znaczy, że nie ma początku, ani nie ma końca. Nasze ludzkie myślenie sięga liczb. Liczby do nas przemawiają. Więc ludzie obliczają, że świat powstał wtedy, a wtedy, miliardy lat temu, te liczby mają dla nas pewne znaczenie, ale kto, choćbyśmy nawet wymyślili liczbę, która ma, powiem, 1000 zer i która praktycznie nie ma nazwy dzisiaj w całej matematyce, to i tak ta liczba lat jest niczym w porównaniu z tym, kim jest Bóg. Bo On istnieje od wieczności. On nie ma początku i nie ma także końca. Dla Niego miliard lat to jest nic. Po prostu nic. Dla Niego czas nie istnieje. Czas zaczyna się w Bogu i kończy się w Bogu. Bóg nie jest ograniczony czasem. My jako ludzie widzimy i czekamy. Czekamy na różne wydarzenia, które mają być przed nami. Nim wejdzie słońce, zajdzie słońce, wskazówka na zegarze się obraca. Ale Bóg na nic nie czeka. Dla Niego ciągle jest teraz. Kiedy Mojżesz pytał na górze Choreb, gdy Bóg mu się objawił, pytał o Jego imię, Bóg mówi, jestem, który jestem. Tak jest moje imię. Bo dla mnie ciągle jest teraz. Jestem Bogiem wiecznym. Nie ma dla mnie przyszłości, przeszłości. Jest teraz, bo ja istnieję od wieków aż na wieki. Nie mam początku, nie mam końca. Mam życie sam w sobie i jako jedyny mam nieśmiertelność. I ten niesamowity, niepojęty ludzkim rozumem Bóg jest Bogiem wszechwiedzącym. Wszechwiedzący. Wie wszystko, absolutnie wszystko, co dotyczy całego wszechświata. Jego wszechwiedza jest ciągła. W całym istnieniu wszechświata, w całym okresie nie ma ani jednej sekundy, ani jednego krótkiego okresu czasu, o którym by Bóg nie wiedział. Nie ma żadnej przerwy, żadnej luki. Nie ma żadnego momentu, w którym by wydarzyło się coś, o czym Bóg nie wie. Bóg zna całą przeszłość, całą wieczność, która była. Zna teraźniejszość dokładnie. I zna przyszłość przed nami. Zna godzinę przed nami. Zna dzień, miesiąc, rok. Miliardy lat, które będą przed nami. On wszystko o tym wie. I zna całą wieczność, która jest przed nami. Wszechwiedzący Bóg. Jego wiedza jest pełna. On wie o wszystkim. O wszystkim. W całym tym wszechświecie nie ma niczego. Niczego, o czym by Bóg nie wiedział. Niczego, co istniało, istnieje lub będzie istnieć. On zna każdą istotę, każde stworzenie i wszystkie istoty, wszystkie stworzenia. On zna każdą sprawę, każdą rzecz poszczególną, która jest w tym wszechświecie i wszystkie sprawy naraz i wszystkie rzeczy naraz. On zna każde prawo, które rządzi w tym wszechświecie, każdy związek, każdą przyczynę, każdy skutek, ale zna równocześnie wszystkie prawa, wszystkie przyczyny, wszystkie skutki, wszystkie związki. Zna każdą tajemnicę, każdy sekret, każdą zagadkę, która jest, ale zna także wszystkie tajemnice, wszystkie zagadki. Zna każdą myśl i wszystkie myśli, wszystkie pragnienia, wszystkie emocje, wszystkie uczucia. Zna cały wszechświat, zna niebo, zna piekło, zna ziemię i zna to, czego tak naprawdę nikt z nas nie zna, bo zna samego siebie. Boży Duch bada głębokości Boże. Jego wszechwiedza jest doskonała, bo niczego nie zna lepiej lub gorzej. wszystko zna doskonale. Nigdy niczego się nie uczył. Nigdy z niczego nie czerpał wiedzy. Nigdy o niczym się nie dowiadywał. Nigdy nie miał żadnych doradców. I nigdy niczego nie potrzebuje się uczyć. Nigdy nie zadaje pytań, aby się czegoś dowiedzieć. Nigdy niczemu się nie dziwi. I nic nigdy go nie zaskoczy, bo jego wiedza jest doskonała. I ten samoistny, wieczny, wszechwiedzący Bóg zna, doskonale zna moją i Twoją przyszłość, bracie, siostro. I wie dokładnie o każdej godzinie, każdym dniu, który nas czeka, wie wszystko. Kiedy Paweł w liście do Rzymian pisze do nich i zachwyca się nad tym, kim Bóg jest, wykrzykuje: o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są wyroki Twoje i niepojęte Twoje drogi. Któż poznał myśl Pana? Któż był Jego doradcą? Któż dał Mu coś, aby potem spodziewać się zapłaty za to? I mówi: z Niego, dla Niego i przez Niego jest wszystko, cały wszechświat, wszechwiedzący Bóg. Kiedy w księdze proroka Jeremiasza to proroctwo było kierowane do narodu izraelskiego, który był w czasie odstępstwa od Boga, Bóg udowadnia, że On jest jedynym prawdziwym Bogiem. W 44 i 46 rozdziale przytacza właśnie jako dowód na swoją boskość atrybut wszechwiedzy. To, że On właśnie wszystko przepowiedział, całą przyszłość, wszystko to, co się wydarza, co się dzieje, zostało dawno przez Niego przepowiedziane. A więc pierwsza prawda: Bóg zna moją i Twoją przyszłość. Druga biblijna prawda, o której chcę, abym zawsze pamiętał, to ta, że Bóg nie tylko zna naszą przyszłość, ale Bóg ma plan dla naszej przyszłości. Nie plan, który na bieżąco układa, ale plan, który dawno istnieje. Bracia, siostry, to, że Chrystus przyszedł na świat jako Zbawiciel, to, że umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty, poniósł tą zastępczą, jedyną, odkupieńczą ofiarę, to było zaplanowane przed założeniem świata. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w 20 wierszu pierwszego rozdziału, mówi o tym, że Bóg, że Chrystus był na to przeznaczony przed założeniem świata. Myślę, że to jest niemożliwe do pojęcia naszym rozumem. Możemy tylko w to wierzyć. Ale czy to do nas dociera? Zanim świat powstał, cały wszechświat, zanim Bóg stworzył człowieka, zanim człowiek upadł, Bóg o tym wszystkim, co miało nastać, wiedział. I już wtedy był plan zbawienia ludzkości, że Chrystus przyjdzie na ten świat i wykupi nas z grzechu. Co więcej, w liście do Efezjan czytamy, że my w Chrystusie zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. Kiedy nad tym się zastanawiałem, zanim świat powstał, zanim powstała ludzkość, tak wiele lat temu Bóg wiedział, że ty i ja urodzimy się w tym miejscu. Bóg wiedział, kim będziemy, i Bóg już wtedy wybrał nas, abyśmy się stali święci i nienaganni w Nim, abyśmy się stali Jego dziećmi. A więc ten cały plan, który Bóg miał, był już ułożony przed założeniem świata. Patrzę na historię narodu izraelskiego i kiedy czyta się 15 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, to naprawdę takie niesamowite zdziwienie, jak to odkryłem. Bóg już Abrahamowi powiedział wszystko, co czeka naród izraelski. Wiele lat wcześniej. Bo plan wszystkiego, co miało nastać, nie powstał w tym momencie, kiedy to się działo. On już dawno, dawno był ułożony. I Bóg mówi Abrahamowi, wiedz, że twoje potomstwo będzie jako przybysz w obcej ziemi i że staną się tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Już Abrahamowi to mówi i Bóg znał dokładną datę niewoli, kiedy byli ciemiężeni przez Egipcjan. I potem Bóg dokładnie wiedział, że nastąpią plagi, bo mówi, ja będę sądzić ten lud, który ich uciska i wyjdą z wielkim dobytkiem. I ten szczegół, że Izraelici napożyczają wiele rzeczy od Egipcjan i złupią Egipt, też Bóg przewidział i to było już w jego planie. Ale potem Bóg mówi, lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, ponieważ dopiero w tym czasie dopełni się wina Amorytów. A więc w Bożym planie cała historia narodu izraelskiego była wpleciona w historię wszystkich innych narodów. Myślę, że dopiero w tym czasie wiedział Bóg, że ta wina tego narodu Amorytów na tyle się dopełni, że Bóg przy pomocy Izraela będzie mógł wywrzeć na nich swój sąd. Bóg miał zaplanowaną tą przeszłość. I kiedybyśmy patrzyli w proroctwa, to jest już taki wielki, osobny temat, starotestamentowe i ich wypełnienie w Nowym Testamencie, zwłaszcza z przyjściem, związane z przyjściem Chrystusa. Czytamy Ewangelię Mateusza i tam co jakiś czas jest słowo, aby się wypełniło Pismo. Proroctwa starotestamentowe, które wypełniają się teraz odnośnie Izraela i proroctwa, które dopiero mają się wypełnić. Bóg miał plan dla wszechświata, dawno ułożone. Wszystko zostało przez Boga zaplanowane. I Bóg ma plan także dla naszego życia, bracia, siostry. Bóg jest zainteresowany naszym życiem. Nie globalnie tylko jako całym wszechświatem. Jest zainteresowany osobiście twoim i moim życiem. Jest ten cudowny psalm 139, który był tutaj cytowany przez Marka w zeszłą niedzielę w tym liście, gdzie Bóg mówi, właściwie Dawid mówi o Bogu, przenikasz mnie i znasz. Wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Tak, Pan Bóg teraz wie, że siedzimy i wie o tych, którzy na dole być może stoją i nie siedzą. I wiedzą, czy słuchają, czy rozmawiają. Bóg zna nasze myśli. Rozumiesz moją myśl z daleka. A więc ja nie wiem, o czym wy myślicie, czy mnie słuchacie, czy nie, bo nie musicie mnie słuchać. Ale Bóg wie, bo Bóg zna wasze myśli. Dalej mówi, ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Inne tłumaczenie mówi, śledzisz moje wstawanie, czyli mój odpoczynek i wtedy, kiedy idę, moje działanie. Czyli Bóg wie wszystko, co robimy. Znasz wszystkie moje ścieżki dokładnie. Jeszcze nie ma słowa na moim języku, czyli zanim język mój wypowie moje słowo, ty znasz już je całe. Ogarniasz mnie z tyłu, z przodu, kładziesz na mnie swoją rękę. I kiedy Dawid się nad tym zastanawia, ja myślę, że to samo możemy my powiedzieć, zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza i zbyt wzniosła, abym ją pojął. Bóg wie wszystko o naszej teraźniejszości, ale jest zainteresowany także naszą przyszłością. Bo po krótkiej przerwie, tam chyba od 13 wersetu w tym psalmie, mówi, ty stworzyłeś moje nerki, a inaczej mówiąc moje wnętrzności. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są twe dzieła dla mnie. I duszę moją znasz dokładnie. Bracia, siostry, Pan Bóg w łonie matki, tam gdzie się urodziliśmy, nas ukształtował. On zadecydował, jaki kod genetyczny będzie w naszych komórkach. On tam już ukształtował tą naszą jedyną, niepowtarzalną konstrukcję, że tak powiem, psychiczną i fizyczną. Tam już wtedy wkładając w nas i kod genetyczny, stwarzając nas, stworzył nas z naszymi zdolnościami, stworzył nas z naszymi marzeniami, z naszymi pasjami, z naszymi dążnościami, z naszymi predyspozycjami, zdolnościami i z naszymi ograniczeniami. Tam to zostało stworzone. Dlaczego? Bo to wszystko, z czym Bóg nam stworzył, sprawia to, jakimi będziemy, jakie mamy pasje, marzenia i tak dalej. I to jest dopasowane do Jego planu, bo On dla każdego z nas ma swój plan. Ten jedyny swój plan. Jesteśmy tak stworzeni, że jesteśmy dopasowani do tego Jego planu. Dlatego nas stworzył takimi, a nie innymi, dlatego, że ma taki, a nie inny plan dla nas. I mijają dni, i wtedy to odkrywamy. Przychodzi ten czas, kiedy to odkrywamy w życiu. No i świetnie o tym powiedziała właśnie Paulina. Ona została już z tymi wszystkimi pragnieniami, może niektóre dopiero jeszcze odkryje, stworzona i powoli te pragnienia wychodziły. Choć wyobrażenia o ich realizacji były inne, ale i Bóg tak swój plan zrealizował i poprowadził tak, jak On chciał, tak, jak On to widział. I dalej i psalmista mówi, oczy Twoje widziały czyny moje. Bóg widział już wszystkie nasze czyny, wszystkie nasze działania, co będziemy robić, czym się zajmować, jak będziemy postępować. I dalej mówi, w księdze Twej są zapisane wszystkie dni przyszłe, choć jeszcze żadnego z nich nie było. Nasze życie jest już zapisane w Jego księdze. Plan odnośnie naszego życia jest wpisany w Jego księgę. Bóg ma plan dla naszego życia. Trzecia prawda. Bóg ma wszelką władzę i moc, aby swój plan zrealizować w naszym życiu. Wiecie, my ludzie układamy plany. Ja jestem takim z osobowości melancholikiem. Niekiedy to jest dobre, niekiedy złe, bo bardzo dużo planuję. Rozmyślam, planuję. I potem niekiedy trudno mi się z tym pogodzić, jak mi te plany nie wychodzą. Ale Pan Bóg mnie uczy cały czas, aby przestać planować i zdać się na Niego. Ale my tak często nie mamy ani mocy, ani możliwości, żeby swoje plany zrealizować. Ale Bóg ma plan odnośnie naszego życia i ma wszelką moc i władzę, aby ten plan zrealizować. Bo Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Posiada wszelką, nieograniczoną, absolutną moc. Wszystko stworzył, cały ten wszechświat i nie jest dla Niego nic niemożliwego. Nie jest dla Niego nic niemożliwego, tym bardziej nawet nie jest dla Niego nic trudnego. Nie ma rzeczy, która byłaby dla Niego trudna czy łatwa. Wszystko czyni bez wysiłku, bez utraty swojej energii. Czy stwarzał wszechświat, czy zajmuje się naszym życiem, pomocą w naszej codzienności. Tak samo jest to dla Niego łatwe czy trudne, bo właściwie nie ma rzeczy łatwych czy trudnych dla Niego. Nie męczy się, nie musi odpoczywać, nie musi zajmować się tym, aby odnowić swoją energię, swoją siłę. Jest Bogiem wszechmogącym. Nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych czy trudnych. Jest Bogiem wszechwładnym. Posiada wszelką władzę. W całym tym wszechświecie nie ma istoty, nie ma władzy żadnej nadziemskiej czy jakiejkolwiek, którą by nie zależała od Boga, nad którą by On nie sprawował kontroli, nad którą by On nie miał swojej władzy. Czy we wszechświecie, czy tutaj na ziemi. liście do Kolosan Paweł mówi, że w nim zostało stworzone wszystko. Trony, panowania, rzeczy widzialne, niewidzialne, nadziemskie władze. Wszystko to zostało w nim stworzone, przez niego, dla niego. I on decyduje, kto włada, kto nie włada. Bóg jest jedyną istotą w całym tym wszechświecie, która może czynić cokolwiek zechce w dowolnym czasie, w dowolnym momencie i czynić to tak, jak on chce. Nie ma takiej istoty drugiej na całym wszechświecie. Dlatego, że w najdrobniejszych szczegółach może realizować swój plan tak, jak on chce. W całym tym wszechświecie nie ma żadnej istoty, żadnej rzeczy, która by mogła Boga do czegokolwiek zmusić. Nie ma istoty, która mogłaby Boga powstrzymać przed czymkolwiek, która by mogła opóźnić Jego działanie, która by mogła Mu w czymkolwiek przeszkodzić. Bóg nikogo nie pyta o zdanie, o pozwolenie. Tylko On może robić to, cokolwiek On zechce. Ponieważ ma wszelką władzę, Jego autorytet nigdy nie może być podważony i Jego polecenia czy Jego plany nigdy nie mogą być zignorowane, bo jest Bogiem wszechwładnym. I ten Bóg panuje nad każdą sytuacją w naszym życiu. Każdą sytuacją. Choć niekiedy patrząc na życie wydawać się nam może, że jakby Boga w tym nie było, ale Bóg wszystko wie, czuwa nad naszym życiem, bo jest Bogiem wszechwładnym. W przypowieściach Salomona chyba w 16 rozdziale czytamy, że serce człowieka obmyśla jego drogę. Ja myślę, że tak czy inaczej, jakąkolwiek mamy osobowość, obmyślamy swoje drogi. W mniejszym czy w większym stopniu planujemy, myślimy, co mamy zrobić, jak to czy tamto. Ale to zdanie się kończy, ale Pan kieruje jego krokami. Także nie tak często musimy swoje myśli zmienić, swoje plany zmienić, bo to Pan kieruje naszymi krokami. Prorok Jeremiasz w 10 rozdziale pisze: wiem, że droga człowieka nie od niego zależy. Inne tłumaczenie mówi, że to człowiek, to nie człowiek wyznacza swoją drogę. I nie człowiek kieruje swoimi krokami, gdy idzie. To Bóg tym wszystkim kieruje. Dlatego, że Bóg ma swój plan i ma wszelką władzę i wszelką moc, aby ten plan, swój plan zrealizować w naszym życiu. I czwarta prawda o naszej przyszłości. Boży plan dla naszego życia jest dla nas najlepszy. Boży plan dla naszego życia jest dla nas najlepszy. Jest po prostu doskonały. Plan, Boży plan, pełen pokoju, nadziei na przyszłość, wszystkiego, co najlepsze. Jest zawsze dla nas najlepszy i doskonały. Och, bracia, siostry, gdybyśmy my, gdybym ja chcieli w to wierzyć, w każdym momencie naszego życia. Kiedy nasze życie biegnie taką dobrą drogą, kiedy wszystko idzie dobrze w naszym życiu, och, wtedy jesteśmy zachwyceni tym Bożym planem dla naszego życia, pełni wdzięczności i możemy powiedzieć: o tak, Boży plan jest najlepszy dla naszego życia. Ale kiedy przychodzą trudniejsze dni, trudniejsze przeżycia, kiedy w życiu zdarza się coś wbrew naszym oczekiwaniom, wbrew naszym myślom, wbrew naszym planom, no to wtedy przychodzą różne myśli. Niekiedy przychodzą wątpliwości, pytania. Być może wcale je na głos nie wyrażamy, być może są tylko wewnątrz nas. Czy naprawdę Bóg tak chciał? Czy naprawdę Bóg na to zezwolił, abym przeżywał to, co przeżywam? Ale zawsze musimy pamiętać, że tak naprawdę my niczego nie widzimy przed nami w naszą przyszłość, a Bóg wie wszystko. I o jednym, o czym nigdy nie możemy zapomnieć, myśląc o Bożych planach i naszej przyszłości, i czego nigdy nie możemy dać sobie wydrzeć z naszego serca, z naszych myśli, to to, żebyśmy pamiętali, że Bóg jest dobry. Niezależnie od tego, co przeżywamy. Ta prawda, ten boski atrybut Bożej dobroci musi bardzo mocno jaśnieć przed nami. Dobroć Boża. Boża dobroć, która wyraża się, objawia się łaskawością, Bożą łaskawością. Wszystko mamy z łaski. Serdecznością, życzliwością, współczuciem i taką łagodnością, takim ciepłym uczuciem dla nas. Boża dobroć. Boża dobroć. Bóg troszczy się o nas. Boża dobroć skłania Go do troski, tej największej troski o nasze życie i do obdarowywania nas najlepszymi darami. Bóg cieszy się szczęściem swojego ludu. Bóg cieszy się naszą radością. I Bóg chce nam dawać najlepsze rzeczy. Boża dobroć jest nieograniczona. Bóg nie jest ograniczony w wymyślaniu dawania nam dobrych rzeczy. Jego myśli, Jego zamiary są niezliczone względem nas. Boża dobroć jest niezmienna. Jak był dobry, tak jest dobry i tak będzie dobry. Boża dobroć jest nieskończona. Ona się nigdy nie skończy. Bóg nigdy nie powie, a teraz dość, już byłem dla Ciebie wystarczająco dobry i to dość długo. I Boża dobroć jest bezinteresowna. Bez naszych zasług. Bóg jest dla nas dobry. Pan Jezus mówi, jeśli tedy wy, będąc złymi, inne tłumaczenie mówi, będąc niedoskonałymi, jesteście niedoskonali, a jednak umiecie swoim dzieciom dawać dobre rzeczy, to jest tam taki zwrot, o ileż bardziej Ojciec wasz niebieski da dobre rzeczy tym, którzy Go o nie proszą. A Jakub w swoim liście przypomina nam wszystkim, że każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki doskonały dar pochodzą od Boga, od Ojca Światłości. U Niego nie ma odmiany. Jak był dobry, tak będzie ciągle dobry. I nie ma chwili zaćmienia, nie ma momentu, że Bóg się zamyślił i zapomniał i wtedy nam się coś złego wydarzyło. Nie ma chwili zaćmienia. Od Boga możemy się spodziewać tylko dobrych rzeczy. I On ciągle panuje nad naszym życiem, więc patrząc na to wszystko, możemy na pewno być pewni, tu akurat się powtórzyłem, możemy być pewni, że Boże plany odnośnie naszego życia są najlepsze, są doskonałe. Bracie, siostro, ani ja, ani ty, choćbyśmy jak myśleli i jak kombinowali, nie wymyślimy lepszych planów dla naszego życia niż ma Bóg. On ma na pewno lepsze niż ty i ja jesteśmy w stanie wymyślić. Może bywają chwile, że po prostu ich nie rozumiemy. Ale to nie znaczy, że mamy przestać Mu ufać. Bo Bóg mówi w swoim słowie do nas, moje myśli to nie myśli wasze. Moje myśli nie są waszymi myślami. Moje zamiary nie są waszymi zamiarami. Moje drogi nie są waszymi drogami. Lecz jak niebo góruje nad ziemią, tak moje myśli, moje zamiary i moje drogi przewyższają wasze myśli, wasze drogi. O tyle jak niebo wysoko jest nad ziemią, o tyle lepsze, wyższe, doskonalsze są Boże drogi dla nas. Być może przeżywamy w tej chwili różne chwile i niezależnie od tego, co przeżywamy, co czujemy, co myślimy, musimy wiedzieć to jedno na pewno, że Bóg jest dobry, ma dla nas najlepszy plan i ten plan może realizować bez przeszkód w naszym życiu. Być może nie rozumiemy sytuacji, w których jesteśmy. Nie wiemy, dlaczego przeżywamy to, co przeżywamy. Może zastanawiamy się, jak to się skończy, czy może zastanawiamy się, czy damy rady przez to przejść. Ale jedno musimy wiedzieć i pamiętać. Bóg jest dobry. On nas przeprowadzi. On jest naszą światłością. On jest naszym zbawieniem. I On jest ochroną naszego życia. Więc nie ma rzeczy, której moglibyśmy się bać. Jeśli nasze życie oddamy całkowicie i bez reszty pod kontrolę Bogu, to wiedzmy, że nigdy niczego nie będziemy żałować, ani nie będziemy mieć żadnych zastrzeżeń do swojego życia, bo to Bóg obejmie kontrolę nad naszym życiem. Boży plan dla naszego życia jest najlepszy i doskonały. I piąta prawda, ostatnia, o której chciałbym dzisiaj mówić. Bóg będzie z nami w każdym kolejnym kroku naszej przyszłości. Bóg jest Bogiem wiernym. Bóg nigdy nas nie zostawi. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, cytuję autor Boże słowa: sam bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Pan Jezus do swoich uczniów powiedział: oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kiedy świat się skończy, to wy będziecie ze mną. I tak zawsze będziemy razem. Nigdy nas nie zostawi. Zawsze będziemy z Nim. Mogą nadejść chwile prób i doświadczeń w naszym życiu. Mogą nadejść trudniejsze chwile. Ale wiecie, choć nawet czasem możemy tego nie czuć, ale możemy wiedzieć, że im większe doświadczenie, tym bliżej jest Bóg w naszym życiu. Zawsze z nami. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Dlaczego? Boś Ty ze mną. Twoja laska pasterska, Twój kij, te, które mnie prowadzą, te, które mnie chronią, są dla mnie pokrzepieniem i pocieszeniem. Psalm 118 mówi: Pan jest ze mną jako mój pomocnik. A jeśli Pan jest ze mną jako mój pomocnik, to wtedy mogę patrzeć z góry na moich nieprzyjaciół. Mogę patrzeć z góry na sytuacje i trudności, które przeżywam. Przepiękny 91 psalm. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Kto odpoczywa w cieniu Wszechmocnego? Tak, w Bożym cieniu, w Jego obecności, która jest cały czas obok nas. Jeśli tylko my tą społeczność z Nim cały czas mamy i wtedy możemy odpoczywać w cieniu Wszechmocnego, przebywać w Nim. Ten może mówić do Pana: ucieczko moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam. I cały ten psalm mówi o trudnych sytuacjach w życiu tego, który pisał ten psalm, ale i o Bożej obecności i Bożej ochronie w jego życiu. Kiedy czytamy psalmy, szczególnie psalmy Dawida, widzimy, że Dawid odczuwał Bożą obecność w swoich trudnych doświadczeniach cały czas przy nim. Mówi: mam zawsze Pana przed swoimi oczyma, a gdy On jest po prawicy mojej, to się nie zachwieje. I on mówi do Boga: Ty jesteś moją siłą. Siłą, która sprawia, że mogę przejść różne doświadczenia. Ale w innym wypadku mówi: Ty jesteś moją opoką, Ty jesteś moją skałą, na której się opieram, ale Ty jesteś także moim schronieniem, moją ucieczką, jesteś tym grodem warownym, tą twierdzą, do której mogę wejść i tam się schronić. Ty jesteś moim wybawicielem, Ty jesteś moim rogiem zbawienia, Ty jesteś moją tarczą. I to są te wszystkie określenia, o których mówi Dawid, które obrazują nam, kim jest dla nas Bóg, który jest obecny z nami, który jest blisko nas w naszych rozmaitych doświadczeniach. Gdy pójdziesz przez ogień, ci nie spali. Być może ogień obrazuje tylko doświadczenia, choć dla trzech mężów Bożych, którzy zostali wrzuceni do ognistego pieca, to był taki rzeczywisty ogień, ale i tam Bóg był z nimi, ta czwarta osoba. Przez wody ci nie zaleją. Dlaczego? Bo jestem z tobą. Po prostu jestem z tobą. Być może będziesz musiał przechodzić przez doświadczenie, ale jestem z tobą. Ja cię stworzyłem, jestem twoim Bogiem, przywołuję cię po imieniu, kocham cię, miłuję cię, jesteś dla mnie cenny. I jestem z tobą w twoich doświadczeniach po to, aby cię ratować, wyzwolić i pomóc ci przejść te chwile, aby twoje życie się przemieniało i twoja wiara mogła wzrastać. Bóg będzie z nami także w chwilach niepewności. Wiecie, każdy z nas w życiu miał lub może mieć takie chwile niepewności. Chwile, kiedy stajemy na rozdrożu dróg i nie wiemy, którą drogą iść. I nie wiemy, jaką decyzję podjąć, i nie wiemy, co wybrać, co zrobić, jak zadecydować. Po prostu nie wiemy. Ale Boże Słowo, to jest Psalm 32, 8 werset, o niesamowita Boża obietnica, mówi: będę ci służył radą, będę cię pouczał, wskażę ci drogę, którą masz iść, oko moje spocznie na tobie. To Boża obietnica dla nas. Bracia, siostry, Bóg jest z nami, będzie z nami w chwilach niepewności, w chwilach, gdy nie wiemy, co zrobić, po to, aby wskazać nam drogę. To jest nasze dziedzictwo jako Bożych dzieci. To jest nasz przywilej, to jest dla nas być prowadzonym przez Boga. To jest nasze dziedzictwo. Bóg prowadzi swoje dzieci. Owce moje głosu mego słuchają i idą za mną. Boże dziecko pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu. Ci, których Duch Boży prowadzi, są Bożymi dziećmi. Bóg nam jako Bożym dzieciom dał zdolność słyszenia i rozumienia Bożego głosu. Bo Bóg chce nas prowadzić i być z nami w chwilach niepewności i wskazywać drogę. Jeśli tylko chcemy, jeśli tylko chcemy i mamy czas, aby się zatrzymać i słuchać. Bo w następnym wersecie psalmista, a właściwie Bóg przez psalmistę ostrzega nas. To Psalm 32, 9 werset. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem trzeba okiełzać, aby szły tam, gdzie chcemy. Tak. Możemy być wrażliwi na Boży głos, słuchać Jego głosu, bo Bóg dał nam tę zdolność, ale to od nas zależy, czy słuchamy, czy nie. I wtedy Bóg kieruje naszym życiem w tych chwilach niepewności, ale możemy też być nierozumni. I wtedy jesteśmy kierowani wędzidłem i uzdą. Wtedy jesteśmy kierowani niekiedy bolesnymi konsekwencjami swoich własnych wyborów i swoich błędów. Kiedy obieramy drogę, która nie jest drogą, którą Bóg nas chce prowadzić i trafiamy w ścianę czy coś innego i musimy zawrócić, jest to dla nas bolesne. Ale Bóg nie taką drogę ma dla nas. To On nas uzdolnił, abyśmy mogli słuchać Jego drogi. I mówi do nas: jestem z tobą w doświadczeniach, będę z tobą w każdym dniu, w doświadczeniach będę z tobą w chwilach niepewności, aby cię prowadzić, aby Ci wskazywać drogę, a Ty zrób wszystko, abyś był zdolny słyszeć i rozumieć mój głos. Kiedyś, to za moich takich całkiem młodzieżowych czasów, nie wiem, czy pamiętamy ten zespół Deodecyma, wydali taką kasetę. Tak trochę wracam do przeszłości, to zdaje się jest objaw starości, ale ktoś, byliśmy na takim zjeździe właśnie dla niepełnosprawnych w kościele i tam pewna osoba powiedziała, to im się to podobało, że jest dumna ze swojego wieku. Też była po 50. Także wiecie, no ja mogę być dumny ze swojego wieku. W sumie mam dzieci i wnuki. A więc mogę wspominać do tyłu. Deodecyma i kaseta nazywała się W Twych rękach życie me. I to była taka ich tytułowa pieśń. I od tamtego czasu i do dziś ja często sobie słowa tej pieśni wspominam. W Twych rękach życie me. Wiecie, ile tam jest treści? W Twych rękach życie me. O Panie, chcę, byś sam mnie wiódł. Nadzieje sny i plany swe w całości składam u Twych stóp. W Twych rękach życie me. Nie śmiałbym drogi wybrać sam. Ty jeden wiesz, co stanie się i jak Twej chwale służyć mam. W Twych rękach życie me. Jakąż pociechę z tego mam, żeś Ty mym losem zajął się i Ty mnie przeprowadzisz sam. Jakąż pociechę z tego mam, żeś Ty mym losem zajął się i Ty mnie przeprowadzisz sam. W Twych rękach, Panie, życie me. Bracie, siostro, moja i Twoja przyszłość jest w Bożych rękach. W rękach cudownego naszego Ojca. W rękach kochającego Ojca, ale w rękach wszechwładnego i wszechmogącego Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwej i który włada wszystkim. Dzisiaj jest to nabożeństwo, kiedy jesteśmy w Bożej obecności, słuchamy Bożego Słowa. Nasze myśli i myśle są skupione nad Nim. Ale jeśli Bóg pozwoli, idziemy do życia, do naszej przyszłości. Przyszłości nieznanej. Ale pamiętajmy o tym, co jest pewne. Bóg zna naszą przyszłość. Bóg w sposób doskonały i najlepszy zaplanował naszą przyszłość i Bóg ma wszelką władzę i moc, aby ten swój plan zrealizować. I On jest zawsze z nami. Zawsze z nami. A najbliżej jest przy nas w chwilach prób, doświadczeń i w chwilach niepewności. Przed nami nieznane dni. Nie wiemy, ile ich jeszcze każdemu z nas Bóg pozwoli być na tej ziemi. Ale czy to ma znaczenie? Bo przecież my mamy wieczne życie. My mamy wieczne życie. I jeśli zaśniemy, jak to Biblia mówi, na tej ziemi, to jest to tylko przejście z tego życia w tamto życie. A być może już niedługo nastanie taki dzień, kiedy zostawimy tutaj nasze ciała i tak jak jedna pieśń Bogusia Charęży poetycko mówi, odlecimy hen tam do gwiazd na spotkanie. Na spotkanie naszego Pana, z którym zawsze będziemy. Tam nie będzie smutku, łez, płaczu. Tam nie będzie mozołu, tam nie będzie trosk. I co najważniejsze, ten czas już nigdy, nigdy się nie skończy. Tak więc jako Boże dzieci możemy patrzeć w swoją nieznaną przyszłość bez lęku i bez obaw. Bo Pan jest ochroną naszego życia. Pan jest naszą światłością. Pan jest naszym zbawieniem. I kiedy wrócimy do naszej codzienności, do naszych zajęć, do naszej nieznanej przyszłości i szatan będzie próbował komuś z nas wlać myśli lęku w nasze serca, przypomnijmy sobie wtedy Boże prawdy o naszej przyszłości, abyśmy mogli żyć bez lęku i bez obaw, bo taka jest Boża wola. Bóg przyszedł po to, abyśmy żyli w pokoju. Amen. Amen.